Państwa. Chciałbym rozpocząć moje zwiastowanie, aby już nie tracić czasu, od przekazania od nas wszystkich. Prawda, Oazo, Kościele? Przekazania od nas wszystkich szczególnych pozdrowień do Kościoła, który dopiero się budzi. Do Kościoła na Brooklynie, do Kościoła Odkupiciela w Nowym Jorku, tam gdzie spotyka się Polonia. Miałem okazję być w tym kościele parę lat temu. Prowadzą tam piękną działalność dla Polonii, dla emigracji. I wierzę, że oglądając dzisiaj tą transmisję po południu o godzinie 16 naszego czasu, oni rozpoczną swoje nabożeństwo o 10, będą mogli doświadczać Bożego błogosławieństwa. Tego wam życzymy, kochana Polonio. Tego wam życzymy, Kościele Odkupiciela na Brooklynie. Niech Bóg was obficie błogosławi. Pozdrawiamy z Jastrzębia Zdroju z Polski oklaskami, dziękując za was, za waszą pracę, za służbę, którą wykonujecie tam w Nowym Jorku wśród Polonii. Dziś nazwałem moje przesłanie Boże zaopatrzenie. Boże zaopatrzenie oznacza, że bez względu, gdzie żyjemy, w Polsce, w USA czy w Indiach, źródło Bożego zaopatrzenia płynie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, w naszych domach, kościołach, w pracy, w drodze, bez względu na geograficzną lokalizację, wszędzie, gdzie jesteśmy, może docierać do nas źródło Bożego zaopatrzenia. Tak cieszę się, że dzisiaj była ta pieśń, choć nie umawialiśmy się, odnośnie źródła życia. Dlatego, że w Bożym zaopatrzeniu jest życie. Tak naprawdę Bóg zatroszczył się o wszystko, czego nam potrzeba. Jest pełne zaopatrzenie. Nim dojdziemy do miejsca, do którego zmierzamy, Bóg już tam jest. To jest ostatnią myśl, którą bardzo mocno żyję. Tak wiele niewiadomych przed nami, tak wiele celów, które mamy, tak wiele pytań, które sobie zadajemy. Idziemy dalej do przodu. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, co będzie jesienią tego roku. Nie wiemy, jak rozpoczniemy rok 2021. Jedno wiemy i jednego się trzymamy. Bóg już tam jest. Pan już tam jest ze swoim zaopatrzeniem. Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale swojego listu napisał: całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności, ani cienia odmiany, po prostu nie ma ściemy. Nie ma. To jest prawdą. Ten werset jest prawdą. Warto sobie go wydrukować, nakleić na lustrze waszej łazience, jeśli wam pozwolą, i czytać go każdego poranka. Całe dobro, które można obdarzyć, wszelki doskonały dar, podchodzą z góry od Ojca Światłości. I w nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Nie ma. Po prostu wszystko, co przygotował dla nas, jest do naszej dyspozycji. Ale są mimo tego takie chwile w życiu, że wydaje nam się, że Bogu skończyły się pomysły na cuda. Co za głupia myśl, prawda? Nie poddawajcie się tej myśli. Nie poddawajcie się tej myśli. Wierzymy, że Bóg pragnie dać nam ich jeszcze bardzo wiele. Amen. Wierzymy, że doświadczać będziemy Bożego zaopatrzenia. Ten obraz, biblijny obraz opływającego kubka, przelewającego się kielicha, nie jest jedynie przenośnią. Nie jest jedynie przenośnią. Ale jest rzeczywistym przykładem tego, jak Bóg pragnie zaspokajać wszystkie nasze potrzeby. Każdą naszą potrzebę. Jezus nigdy nie zrobił żadnej aluzji, która by miała umniejszyć dostępność do niebiańskiego zaopatrzenia. Nigdy. W Ewangelii Jana, 15 rozdział czytamy, Jezus mówi, powiedziałem was, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. W innym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia czytamy, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna, obfita, do przelewu. Boży plan dla naszego życia zawiera pełnię radości. Nawet w momentach trudnych, które przechodzimy w naszym życiu. Zawiera pełnię przychylności. Zawiera pełnię przebaczenia. Kryzys wiary przychodzi, kiedy trzeba nam się zmierzyć z wyzwaniami, które napotykamy na naszej drodze. Z trudnościami, które się pojawiają. Kiedy wydaje się, że będzie już dobrze. Mieliście czasami tak? Już miało być super, miało być dobrze, a tu nagle trzeba skonfrontować się z kolejnym wyzwaniem, z kolejną próbą wiary, z kolejnym gorzkim źródłem. Fascynuje mnie historia narodu wybranego. Ostatnio bardzo śledzę ponownie historię wyprowadzenia narodu wybranego, Izraelitów z niewoli, aby wzięli w posiadanie ziemię obiecaną. Jest tak wiele podobieństw do naszej drogi, do naszej podróży. Kiedy Bóg wyprowadził ich z egipskiego więzienia, udali się w drogę, którą sam Bóg im wyznaczył. I w tej podróży, gdziekolwiek zmierzali, gdy śledzę podróż narodu wybranego, gdziekolwiek zmierzali, tam Bóg obiecał, że będzie ich zaopatrzeniem, że będzie się o nich troszczył. Że im będzie towarzyszył, że ich nigdy nie opuści, że ich będzie prowadził. Ale problem polega na tym, że ci ludzie nie pamiętali, co Bóg im obiecał. Wiele razy zapominali o tych obietnicach. Wiele razy poszukiwali swoich ścieżek rozwiązania swoich wyzwań. Wiele razy cofali się wstecz. Były momenty, kiedy narzekali. Były momenty, kiedy chcieli wracać do miejsca, które opuścili. Wyobraźcie sobie, że nagle zaczynacie wszędzie rozpowiadać, a wracam z powrotem do tego grzechu, do tego świata, brudu, w którym żyłem wcześniej. Powiem wam, że ja nigdy nie chciałbym tam wrócić. Ja wyszedłem stamtąd ponad 35 lat temu i nie chciałbym tam wracać. Podobno teraz jest tam gorzej niż było 35 lat temu. Nie chciałbym tam wracać. A mimo tego naród wybrany, który miał tak wiele obietnic, wiele razy cisnęli na to, aby wrócić z powrotem do Egiptu. Może lepiej by było wrócić. Czasami i nam zdarza się zapominać, co Bóg obiecał. Dlatego wiele razy trudno nam sobie poradzić z wyzwaniami. Bo wygląda jakby na to, że nas przerastają. Przeczytajmy dzisiaj tekst z Księgi Wyjścia, to jest Księga Exodus, druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział. To jest mój tekst, którym chcę się z wami dziś podzielić. Następnie Mojżesz poprowadził Izraela z nadbrzegów Morza Czerwonego na pustynię Szur. Przemierzali pustynię 3 dni, a nie znaleźli wody. W końcu przybyli do Mara. Lecz tam nie mogli pić wody, ponieważ była gorzka. Właśnie to miejsce nazwano Mara. Nadano nazwę Mara. Wówczas lud zaczął szemrać przeciwko Mojżeszowi. Co będziemy pić? Narzekali. Mojżesz udał się z tym do Pana, a Pan skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Chciałbym takie mini tło pokazać wam tego wydarzenia. To wydarzenie miało miejsce 3 dni, posłuchajcie mnie, 3 dni po niesamowitym nabożeństwie uwielbienia. zorganizowano konferencję worship. Konferencję uwielbienia, świętowania wielkiego zwycięstwa. 3 dni później mamy tą historię. Miało miejsce niesamowite nabożeństwo. Świętowano zwycięstwo. Cały lud Izraelitów przeszedł przez Morze Czerwone. Wróg został pokonany. Rydwany Faraona zniszczone. Wtedy zorganizowano pod batutą siostry Arona nabożeństwo uwielbienia. Już wtedy kobiety były liderkami worship. I siostra Arona poprowadziła wszystkich w uwielbieniu. Zawołała. Nie wiem, czy stanęła na podwyższeniu, czy miała nagłośnienie, czy było to wtedy online, nie wiem, Biblia o tym nie mówi. Ale stanęła i ogłosiła, to mówi Biblia, zaśpiewajmy Panu, bo odniósł zwycięstwo. Zaśpiewajmy Panu z tańcem w pląsach. I Biblia mówi, że ruszyły wszystkie kobiety do przodu, by wielbić Pana. Kiedyś to było tradycją tego kościoła. Kobiety ruszały do przodu, aby wielbić Pana. Nawet bez butów. No ale wtedy śpiewaliśmy hebrajskie pieśni. One porywały. A wiecie, że mi się marzy, aby na jednym nabożeństwie zrobić worship retro. Taki worship retro właśnie. Zaśpiewajmy Panu, bo odniósł zwycięstwo. Z tańcem, w pląsach ruszyły wszystkie kobiety do przodu, by wielbić Pana. Wiecie, ta skostniała religia, te skostniałe kościoły, te liturgie, te ceremonie. Po prostu, ja nie wiem, Pan Bóg patrzy i mówi, co ci ludzie robią. Dlaczego nie oddają mi chwały? Dlaczego to jest wszystko takie obarczone religią, smutkiem, przygnębieniem? To było piękne, to było niesamowite. To Bogu się podobało i później cała Biblia jest natchniona pobudzaniem nas do takiego oddawania Bogu chwały. Amen? Psalmy, inne miejsca, abyśmy przychodzili, grali, śpiewali Bogu na chwałę, bo On odniósł zwycięstwo. Aby Go wielbić, Bóg pragnie, byśmy przychodzili z radością i z entuzjazmem. I po 3 dniach, gdy się skończyła konferencja, nad Morzem Czerwonym, super miejsce. Może zorganizujemy kiedyś konferencję worship nad Morzem Czerwonym. Pojedziemy jako Kościół. Nie tylko na Baranią Górę. Pojedziemy nad Morze Czerwone. I po 3 dniach doszli na pustynię Szur. Pustynia kojarzy się nam od razu. Nie ma wody. Nie jest łatwo. Jest ciężko. Taki wniosek. Kiedy Bóg prowadzi nas do zwycięstw, do tego, co obiecał, zazwyczaj przechodzimy przez pustynię. Zazwyczaj musimy się zmierzyć z pustynią. I ten naród prowadzony przez Boga był prowadzony tą drogą i po 3 dniach nie było im łatwo i zobaczyli, że jest jakieś źródło. Pojawiła się nadzieja. Nareszcie jest ratunek. Wyobrażam sobie, jak biegli, bo jest woda. Bo czasami na filmach to widzimy, prawda? Podróżują pustynią, nie ma co pić, woda się skończyła, te bukłaki są już puste. Nie ma co pić, wycieńczeni, ledwo idą i nagle widzą, że jest woda, jak wszyscy biegną. Myślę, że tak było z narodem izraelskim. Zobaczyli wodę i biegną, wszyscy biegną. O, jest woda, będziemy pić. Ale to, co ich spotkało, nie było zgodne z ich oczekiwaniami. Napisałem sobie tłustym drukiem takie zdanie. Nie zawsze, co nas spotyka, jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Gdy dotarli do źródła, okazało się, że woda jest gorzka. Nie da się jej pić. To miejsce nazywało się Mara. Gorzka woda. I chciałbym na początek, króciutko, zachęcić was, abyśmy poznali duchowe prawdy zawarte w tej historii. Bardzo krótko. Po pierwsze, Bóg ich prowadził. To była Jego obietnica. Moja obecność będzie z wami. Będę pośród was. Nie opuszczę was, będę was zaopatrywał podczas drogi. Mojżesz będzie was prowadził. Udzielę mu wskazówek. Nie bójcie się, ja jestem z wami. Czy nam to coś mówi? Będę z wami. Będę was prowadził. Nie opuszczę was. Nowy Testament i nasze życie to Jezus, nasz wódz, Król Królów i Pan Panów. Jezus jest naszym Panem. On będzie nas prowadził, On będzie nas pocieszał, On jest naszym przyjacielem. Biblia mówi, będę z wami do końca. Nie bójcie się, jestem razem z niebiańskim Ojcem z wami. Jestem przy was każdego dnia. Jestem z wami, towarzyszę wam, mieszkam w was. Mieszkam w waszych sercach. Po drugie, nagle pojawia się przeszkoda. Kiedy jest trudny moment, kiedy nie mam tego, co potrzebuję, wtedy popełniamy ten sam błąd. Skupiamy się na potrzebie, nie na tym, który zaopatruje. To jest nasza ludzka przypadłość, nasza ludzka słabość. Skupiamy się na problemie. A prawda jest taka, kiedy skupiamy się na problemie, on staje się coraz większy. Rośnie. Staje się większy z każdą minutą. Prawda jest taka, to na czym skupiamy naszą uwagę, staje się wielką sprawą naszego życia. Tak sobie pomyślałem. I mówię tutaj także o sobie. Tak naprawdę na pustyni wychodzi z nas to, co jest w środku. Kim jesteśmy naprawdę? Nie wtedy, kiedy wszystko się ładnie nam i pięknie układa. Kiedy mamy to, co chcemy, kiedy wszystko wygląda tak, jakbyśmy to chcieli widzieć. Wiecie, to wtedy bardzo łatwo jest być miłym i powiedzieć, ja wierzę, Pan jest wielki. Ale kiedy jestem na pustyni, kiedy są chwile doświadczenia, następuje obnażenie naszego wnętrza. Jacy naprawdę jesteśmy? Jaki naprawdę jestem? I trzecia prawda. Ludzie, my ludzie, zawsze mamy tendencję szukać winnych naszych trudności. Cały czas jestem w tekście, który przeczytałem. Rzadko tym winnym jesteśmy my sami. Rzadko tym winnym mówię, to mój problem, to moja zła decyzja, to moje pomyłki w życiu, to ja zrobiłem źle, biada mi, muszę to wyrzucić z siebie i poprawić. Zazwyczaj mamy tendencję szukać winnych naszych trudności. Rzadko tymi winnymi jesteśmy my sami. Zazwyczaj jest to ktoś. Mojżesz jest winny. Zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zaczęli narzekać. Zaczęli źle mówić. Zaczęli go krytykować. A przecież Mojżesz był prowadzony przez Boga. Zobaczcie, jakże łatwo cały lud potrafi wystąpić przeciwko jednemu człowiekowi, który mówi, że jest prowadzony przez Boga. To się może zdarzyć, bo tacy ludzie jesteśmy. Wszyscy przeciw niemu. Ale Mojżesz zostawia nam fenomenalny wzór do naśladowania. Mojżesz nie zaczyna walczyć z tymi ludźmi, nie zaczyna konfrontować ich błąd, bo to nie była wina Mojżesza, ale Mojżesz, Biblia mówi, udaje się z tym problemem do Pana. Udaje się do Niego. Nie zaczyna mieć pretensji do tych, którzy go obwiniają, oskarżają. Jego postawa, Kościele, uczy pokory. Uczy pokory. Można się konfrontować, można się sprzeczać, można walczyć ze sobą. Ciągle nam się to zdarza. Czasami, gdy jesteśmy atakowani, lepiej pójść z tym do Pana. Lepiej pójść z tym do Boga, jak Mojżesz. Chcę powiedzieć, że rozumiem tę sytuację. To wydarzenie, tą frustrację narodu izraelskiego. Ja to rozumiem. Chcę powiedzieć, że nie ma nic gorszego, jak zmaganie się z trudnymi sytuacjami w życiu, jak pokonywanie trudnego czasu i gdy wydaje ci się, że zbliżasz się już do końca swojego kłopotu, jest gorzej niż było. Woda staje się gorzka. Zmagasz się z chorobą. Wierzysz, że jest uzdrowienie. Wierzysz, że Bóg jest twoim lekarzem. Modlisz się, idziesz do lekarza, który ci mówi, nie jest dobrze, to jest bardzo poważna choroba. Nie jeden przez to przeszedł. Biblia mówi nam tak, że Noemi, biblijna Noemi, przechodziła swoje mara. Pewnego dnia, kiedy wszystko się rozwaliło, posypało, woła tak. Nie nazywajcie mnie Noemi. Słowo Noemi znaczy moja rozkosz, piękna. Nie nazywajcie mnie już więcej piękna, moja rozkosz. Nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej. Nazywajcie mnie Mara. Jestem zgorzkniała. Noemi. I chociaż obwiniała Boga, poczytajcie w Księdze Rut. To jest niesamowite. Obwinia Boga. To On sprawił, że wracam z niczym. Wszechmocny doprowadził mnie do nieszczęścia. Mimo tego, Pan był blisko niej. Pan czuwał nad jej życiem. Księga Rut, pierwszy rozdział mówi nam, nawet wtedy Bóg już zaplanował dla Noemi. Ona tego nie wiedziała. Ona tego nie widziała. Ona tego nie mogła pojąć swoim umysłem. Bóg już wszystko zaplanował w miejscu, do którego zmierzała. Bo Bóg jest Bogiem, który zaopatruje. Bóg jest Bogiem, który się troszczy. Bo jeśli coś płacze w nas, Bóg to słyszy. Warto o tym pamiętać. Bóg już wtedy, gdy ona płakała, gdy ona była załamana, gdy była zgorzkniała, Bóg już wtedy przygotował Boaza. Bóg już miał plan zaopatrzenia dla Noemi poprzez Rut. Może Noemi nie wiedziała, co ją czeka, ale Bóg już tam był, dokąd zmierzała. Bóg już tam był. Bóg już tam jest, dokąd zmierzamy. Bóg już jest w tym, co będzie za tydzień. Za miesiąc. Nie narzekajmy. Zmieńmy tonację. Zmieńmy pieśń. Zmieńmy płytę, jak to się mówi. Zacznijmy wierzyć, że Bóg już tam jest. Że On jest Bogiem, który zaopatruje. Job w swoim dramacie. Pomyślmy o Jobie przez chwilę. Przeżywał dramat, tragedię. To było dopiero źródło goryczy, które przeżywał. Wyznaje później, wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Jonasz wyznaje, że gdy uciekał przed Panem Bogiem i znalazł się w brzuchu wielkiej ryby, mówi, wołałem do Pana z brzucha wielkiej ryby i Bóg usłyszał moje wołanie i ulitował się nade mną. Powiem tak, myślę, że w tym okresie, który przeżywamy, często na to wskazywaliśmy. Obraz źródła Mara to obraz miejsca naszej próby, testu naszej wiary. Naszego zaufania do Boga. Bo jak możemy ukazać nasze wnętrze pełne wiary, jeśli się nie zmierzymy z takim wyzwaniem jak gorzka woda na pustyni? Jakże? Poprzez Mara Bóg pragnie, abyśmy uzewnętrznili siebie. Abyśmy zobaczyli tak naprawdę, co jest w naszym środku. Czy Bóg porzucił naród izraelski? Nie. Nie przekreślił ich. On chciał, aby oni odkryli, jacy naprawdę są. Że jeszcze wiele potrzeba w nich zmienić, aby mogli dziedziczyć to wszystko, co On przygotował. Oni mieli zobaczyć, jacy są naprawdę w środku. Po to doświadczamy czasami różnych momentów w naszym życiu, abyśmy mogli oglądać Boże cuda. Abyśmy mogli oglądać Boże uzdrowienie. Abyśmy mogli pokonać źródło Mara i abyśmy mogli zobaczyć, że Bóg okazuje nam łaskę, aby pokazać nam swoje zaopatrzenie, które już jest. To jest piękny obraz Mojżesza, który ich prowadzi. Który w trudnym momencie tej podróży nie dołączył do narzekającego ludu. Ale udał się do Pana. A Pan skierował jego wzrok na drzewo, które tam było. Bardzo mocno przeżyłem ten obraz. Czytamy, że zobaczył drzewo, które tam było. I czytamy, że wrzucił je do wody. A ta woda stała się słodka. Tam już było Boże zaopatrzenie. Tam już była Boża pomoc. Jaki z tego wniosek? Jakie z tego wnioski? Powtórzę. Kiedy skupiamy się na problemie, nie widzimy Bożych rozwiązań. Popadamy w rozpacz. Przychodzi załamanie. Nie widzisz drogi wyjścia. Zaczynasz robić rzeczy, których robić nie powinieneś. Tak się dzieje w przypadku ludzi, którzy skupiają swoją uwagę na problemie, a nie widzą Bożego rozwiązania, Bożego zaopatrzenia. Ludzie w świecie upijają się. Uciekają do świata złudzeń i uzależnień. Zamykają się w sobie. Izolują się. Przychodzą myśli samobójcze, jest bezradność. Tak żyje ten świat. Ludzie wierzący, którzy nie opierają się na wierze, zaczynają narzekać, szukają winnych swoich problemów, przychodzi zgorzknienie, depresja, złe myśli. To nie jest Boży plan. To nie jest Boży plan. Po drugie, nawet gdy jesteśmy w swoim mara, tam już jest Boże zaopatrzenie. Bóg jest w miejscu, do którego doszliśmy i do którego zmierzamy. Powiem tak, drzewa nie rosną w ciągu jednej nocy. On, Bóg, zasadził tam to drzewo. O wiele wcześniej, na pustyni, gdzie nie ma wody. Wiedząc, że przyjdzie tu jego lud, rozgoryczony, skupiony na swoim problemie. A oni w swoim żalu skupiają się na gorzkiej wodzie. I nie widzą drzewa. Nie widzą, że tam jest. Ani się nie zastanawiają, skąd to drzewo tu jest i rośnie. Czy ono rośnie na gorzkiej wodzie? Ono tam jest. Boże zaopatrzenie. Mojżesz widział. Dlaczego? Dlatego, że szukał pomocy u Pana. Dlatego, że odwrócił swój wzrok od gorzkiej wody, odwrócił swój wzrok od mara, bo przestał na to mara patrzeć, mimo że wszyscy byli przeciwko niemu, on zaczął patrzeć duchowo, zaczął rozglądać się w Panu, szukał pomocy u Pana, a gdy to robimy, zawsze znajdujemy wyjście. Zawsze Bóg nam pomoże. Bóg zawsze przygotuje pomoc dla nas. Jest drzewo krzyża, z którego płynie wszelkie zaopatrzenie. Także często go nie dostrzegamy. Zamiast popatrzeć na to, co dokonał Chrystus na krzyżu dla naszego odkupienia, że zatroszczył się o wszystko, gapimy się na nasze mara. I przychodzi, bum, załamka. Depresja. Przychodzi krach do naszego życia. Nie możemy sobie poradzić. Jest drzewo krzyża, z którego płynie wszelkie zaopatrzenie, wszelka pomoc, wszelka odpowiedź na potrzeby. I dzięki mocy krzyża odnajdujemy życie. Musimy w to uwierzyć, zaufać Bogu, ujrzeć to drzewo, które zmienia wszystko. Nasze fizyczne dolegliwości, duchowe dolegliwości, nasze emocjonalne problemy, nasze związania. Wszystko zostało dokonane na drzewie krzyża. Musimy go dotrzeć. Musimy go widzieć. Później Mojżesz prorokuje. I mówi tak. Bóg mówi poprzez Mojżesza. Jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, czynił to, co prawe, to jest wiersz 26. W jego oczach zważał na jego przykazania i strzegł wszystkich jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie. To jest starotestamentowa obietnica. Bum! Niesamowite słowo. Dlatego, że ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Coś niesamowitego. Jeśli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, czynił to, co prawe, zważał na jego przykazania, strzegł jego ustaw, to żadna choroba, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Chciałbym to przenieść do nas dzisiaj. Wiecie, dzisiaj są takie tendencje w różnych kościołach. Nie ma żadnych przykazań. Nie potrzeba niczego z tego, co było w Starym Testamencie, jakichś ustaw posłuszeństwa, prawego życia. Pan tak i tak będzie błogosławił, bo jest dobrym, kochanym. Na wszystko patrzy przez paluszki. Ale patrzcie, jakie to jest mocne, prawda? Nie bazujemy na prawach zakonu. Chwała Bogu za to. Bo my może nigdy byśmy nie doznali żadnego uzdrowienia, żadnego cudu. Jest Boża łaska. Jest Boża przychylność. Ale jest także jeszcze coś. Co to za choroba Egiptu? Od pytania na koniec. Przeczytaliśmy? To żadną chorobą, którą dotknął Egipt, nie dotknę ciebie. Paleta dyskusji jest bardzo, bardzo rozległa. Co tam się działo w tym Egipcie, prawda? Jakie konsekwencje miały miejsce? Ale ja chciałbym podkreślić, uważam, rzecz najważniejszą. O jakie uzdrowienie chodzi? O jakie uwolnienie chodzi, jeśli mówimy o chorobach Egiptu? I nie będę kładł nacisk na choroby cielesne. Dobrze? Pozwolicie mi? Chciałbym, abyśmy spostrzegli choroby duszy. Choroby duszy. Co widzimy w Egipcie? Co widzimy, patrząc na nich? Gdy czytamy o doświadczeniach, przez które przeszli, to tak naprawdę opisane są tylko te straszne plagi, które zostały rzucone na nich. Tak? Ale nie mamy jakichś opisów, na co oni chorowali, tak poza tym wszystkim, prawda? Jak oni sobie radzili. Ale jednego możemy być pewni, mieli chorą duszę. To byli chorzy ludzie wewnętrznie. Widzimy nienawiść, widzimy pychę, widzimy złość, rozdwojenie jaźni, zmiana zdania, zmiana myśli. Raz wypuszczają, raz ich z powrotem zamykają. Nie byli stabilni. Ich wnętrze było rozdarte. Egipt miał chorobę duszy. Zdrowa dusza to także zdrowe życie. Kiedy przyjdziemy do Pana, i kiedy będziemy prosić Boga, mówiąc Mu, Panie, Ty jesteś wszystkim, co mam i Ty jesteś jedyną drogą, którą chcę iść. To pierwsze, co Bóg pragnie uczynić, uzdrowić naszą duszę, nasze wnętrze. Jestem pewna biblijna prawda, która nas dotyczy. Bo jeśli nasze wnętrze jest zdrowe, nasza dusza ma się dobrze, jeśli nasze wnętrze, wewnętrzny człowiek jest uzdrowiony i jest uwolniony od tego wszystkiego, co było w Egipcie, nienawiść, burdy, złość, pycha, rozdwojenie i tak dalej, to wszystkie sprawy inne na zewnątrz także się będą dobrze układać. I wręcz będziemy zdrowi, nawet fizycznie. Czy wiecie, że wiele razy chorobami fizycznymi powinniśmy obarczyć chorą naszą duszę. Dlatego, że nie ma zdrowia w środku. Jest zbyt wielki bałagan. Jest zbyt wiele z Egiptu w nas. Trzeci list Jana. Przeczytajmy. Pierwszy rozdział. Nie tylko ten jeden werset. Dobrze? Bo on jest bardzo znany. Mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. Jan pisze, że modli się o swojego przyjaciela. O co się modli? O powodzenie i zdrowie. To nie jest zła modlitwa. Zachęcam, módlmy się tak o siebie nawzajem. Amen. Módlmy się w strumieniu modlitwy także o siebie nawzajem. Módlmy się o nasze domy, o nasze rodziny, o naszych bliskich, współmałżonków, o duchowe powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie Ci się równie dobrze, jak Twojej duszy. Rozumiemy? Czyli, aby wiodło mi się dobrze we wszystkim, musi najpierw wieść się dobrze mojej duszy. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na Twój temat. Wow. Wow. to się liczy, co inni mówią o nas. Prawda? O, bardzo się ucieszyłem ze świadectw braci na twój temat. Przybywają oni od ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Kiedy byli ci bracia w ich domach, kiedy spotykali się może z jego rodziną, z nim, może z małżonką, może z najbliższymi, były same dobre świadectwa. Dlatego, że dbał o co? Dbał o zdrowie duszy, aby choroby Egiptu nie były w nim. I dalej czytamy. A nic nie daje mi więcej radości, niż to, że moje dzieci tak żyją. Halleluja. Wiecie, to jest największa radość. To jest największa radość ze świadectwa naszego życia, z naszej codzienności, z naszego postępowania, z tego, jak funkcjonujemy, jakie mamy relacje, jak komunikujemy rzeczy, jak rozmawiamy ze sobą, jak się kochamy i miłujemy, jak uzdrowiona jest nasza dusza. I myślę, że kiedy nasza dusza jest uzdrowiona, wtedy jest zdrowa, to jesteśmy jak Mojżesz. Wtedy przestajemy skupiać naszą uwagę na problemach, bo wiemy, że jest coś więcej niż gorzka woda. Wiemy, że jest coś więcej niż tylko te źródła gorzkie. Wiemy, że jest Boże zaopatrzenie, że Bóg ma moc o wszystko się zatroszczyć, że Bóg już przygotował miejsce, do którego zmierzamy. Niech ci się powodzi tak dobrze jak duszy twojej. Bądź zdrowy, tak jak zdrowa jest twoja dusza. Może czasami, gdy modlimy się o chorych, powinniśmy zacząć się modlić o uzdrowienie naszej duszy, o uzdrowienie naszego wnętrza. A żadna z chorób, która dotyka Egipt, nie dotknie ciebie, bo ja, Pan, jestem twój lekarz. Oczywiście dotyczy to także sfery naszego ciała i dolegliwości, które mamy. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, wiersz 27. Następnie przybyli do Elim, gdzie z 12 źródeł wypływała woda, gdzie rosło 70 palm. Tam nad wodą rozbili obóz. Czyż nie jest to piękne, że Bóg już to wszystko przygotował? Tam już to było. Elim już było. Znów powiem, Elim nie powstało w ciągu jednej nocy. Nie urosło tam 70 palm i nie wypłynęło 12 źródeł wody. Wody słodkiej, wody dobrej. Dokąd zmierzamy, tam Bóg już jest. 12 źródeł wody oraz 70 palm w Elimie reprezentują Boże zaopatrzenie, Boże błogosławieństwo. To oaza. Halleluja. Już tam była. To była oaza na pustyni. Kiedy narzekali przy gorzkich źródłach Mara, oaza Elim już była dla nich przez Boga przygotowana. Nie warto narzekać. Taki z tego morał. Bo Bóg się troszczy. Zapytałem Gosi, bo ona wszystko wie. Powiedz mi, czy mamy w Biblii jeszcze coś więcej na temat liczby 12? A ona mi, wiecie co powiedziała? Wpisz sobie w Google i znajdziesz. Taką mam mądrą żonę. Halleluja. Najwspanialszą. Mamy 12 źródeł w oazie w Elim. Mamy 12 koszy po nakarmieniu 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. To jest symbol Bożego zaopatrzenia. To jest symbol Bożej chwały manifestującej się w życiu ludzi, którzy mu ufają. Świadectwo naszych porażek, biedy, klepania biedy nie jest świadectwem. Świadectwem naszym jest świadectwo Bożego zaopatrzenia, bo Bóg obiecał, że będzie troszczył się o swój lud, o swoje dzieci. 12 kamieni zebranych z Jordanu przez Jozuego, symbol Bożej pomocy, aby mogli przejść do ziemi obiecanej. 12 miast dla 12 plemion Izraela w dziedzictwie za wierność w podróży i dojście do celu. Przybytek Pana przy poświęceniu ołtarza w dniu namaszczenia. Książęta izraelscy, o tym mówi nam Księga Liczb, rozdział 7, czyli Mojżeszowa. Złożyli w darze 12 złotych czasz, 12 srebrnych mis, 12 srebrnych kropielnic, cokolwiek to jest. W świątyni Salomona, przy wejściu na 6 stopniach, po jednym z każdej strony było 12 lwów. Symbol ochrony Bożej, protekcji. Królowa Saby powiedziała, że nigdy nie widziała czegoś takiego. Boże zaopatrzenie jest dla nas obietnicą, jest gwarancją, którą musimy dostrzec. Może jesteśmy przy źródłach Mara, ale my musimy zacząć widzieć źródła Bożej łaski, Bożej wody, która nas ożywi, Bożego strumienia życia, o którym śpiewaliśmy. Musimy dostrzec w tym strumieniu, że Bóg zagwarantował nam pomoc. Wtedy będzie nam zupełnie inaczej z oczu patrzeć. Nie będziemy mieli problemu z oddawaniem Bogu chwały. Nie będziemy skupiać się na problemach, które nas otaczają i ciągle je analizować i ciągle je zgłębiać, aż dojdziemy do rozpaczy, przygnębienia. Nagle, szukając Pana, zobaczymy, że już jest drzewo. Drzewo zaspokojenia, drzewo, które zapewnia nam słodką wodę, drzewo, które dokonało pełnego odkupienia dla nas wszystkich aspektów naszego życia. I możemy z niego skorzystać, tak jak Mojżesz skorzystał z drzewa, które rosło tuż obok gorzkiego źródła. Tak w tym świecie. Pełno gorzkiej wody. Ale my mamy drzewo. Chciejmy powstać, kochani. Mamy drzewo krzyża. Mamy obraz dokonanego dzieła Chrystusa dla naszego odkupienia, dla naszego wybawienia. Jest Boże zaopatrzenie. I chciałbym, abyśmy stanęli przed Panem z wysoko podniesionymi rękoma. Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli Bogu na to, co mówi do nas. Ja wierzę, że to Duch Święty mówi do nas, mówi do Kościoła, mówi do Oazy, mówi do tych, którzy nas oglądają online. Bóg mówi do ciebie dzisiaj, że jest Bogiem, który zaopatruje, że jest Bogiem, który się troszczy, że jest Bogiem, który wyposaża. Chcemy teraz przede wszystkim oddać Mu za to chwałę. Chcemy przełamać to w sobie, bez względu na to, co się dzieje. I chcemy powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który zaopatruje. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz źródła słodkie dla mojego życia. Dziękuję Ci, Panie, że Ty uzdrawiasz moją duszę. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dokonujesz tego teraz. Podnieśmy nasz głos, niech nas nic nie rozprasza. Chcemy Mu za to podziękować. Panie, ja Ci dziękuję wraz z całym Kościołem, z tymi, którzy tutaj są na sali. Dziękuję Ci z tymi, którzy oglądają nas online. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca, z tymi, którzy będą nas oglądać po południu, z całym Kościołem Odkupiciela na Brooklynie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś źródłem naszego zaopatrzenia. Bez względu, gdzie żyjemy, bez względu, gdzie mieszkamy, bez względu, jak wygląda obecnie nasza sytuacja i nasz status. Panie, Twoje słodkie źródła płyną i jest drzewo krzyża, z którego czerpiemy nasze zwycięstwo. Panie, dziękuję Ci, że jesteś tutaj obecny, że możemy do Ciebie przyjść. Jeśli ktoś chciałby dzisiaj powiedzieć Jezusowi: Panie, oddaję Ci moje życie, moje serce, wszystko to, z czym się zmagam. Panie, oddaję Ci. To nie ma sensu. Nie ma sensu skupiać się na problemach, na tych gorzkich wodach, bo one mi nic nie pomogą. Chcesz odwrócić swój wzrok. Jak Mojżesz, chcesz przyjść do Pana. Chcesz przyjść do Pana. Wiecie, nie ma nic piękniejszego, jak przyjść do Pana. Przyjdź ze swoim życiem. Przyjdź ze swoimi dramatami, ze swoimi chorobami. Przyjdź do Niego ze swoimi słabościami. Przyjdź do Niego ze swoim rozbitym życiem, może pełnym grzechu. Przyjdź do Niego i Go poprosić o Jego ingerencję, o Jego pomoc. I tak jak wtedy Mojżeszowi Pan wskaże, także Tobie krzyż, drzewo, z którego płynie wszystko to, czego potrzebujesz. Zbawienie, pokój z Bogiem, uzdrowienie, Jeśli ktoś oglądając nas online chciałby się pomodlić i przyjąć Jezusa do swojego serca jako swojego Pana i Zbawiciela, chciałbyś zaprosić Go do swojego życia. Chciałabyś powiedzieć: Boże, tak pragnę, abyś mnie wysłuchał. Pomódź się razem ze mną. Tak pragnę zaprosić Jezusa do swojego serca. Zaproś Go teraz. Jeśli ktoś tutaj na sali chciałby to zrobić, pochylmy nasze głowy. Chcemy się utożsamić z tymi, którzy oglądają nas online, którzy tutaj są i chcą się pomodlić teraz. Panie, ja Ci dziękuję w tym trudnym czasie, w którym nam przyszło żyć. Panie, ja Ci dziękuję, że są słodkie źródła. Chociaż wkoło jest pełno źródeł gorzkich, to my chcemy patrzeć na słodkie źródła, te źródła łaski, które wypływają spod Twojego tronu. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że teraz słyszysz wołanie tych, którzy chcieliby pojednać się z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że teraz dotykasz ich serc. Dziękuję Ci, że przychodzi Twoje uzdrowienie. Przychodzi Twoje wybawienie do ich życia. Przebaczasz grzechy, Panie. Usuwasz urazy. Panie, leczysz duszę. Oczyszczasz z grzechu i złych pożądliwości. Panie, przenikasz nas teraz. Przenikasz każdego, kto do Ciebie przychodzi. Panie, w imieniu Jezusa modlę się o cud dla tych, którzy to robią teraz. Na Twoją chwałę, Panie. Niech stanie się cud. Niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska do ich życia. Niech przepłynie to źródło żywe przez ich duszę i ukoi ich serca. A tam, dokąd zmierzamy, Panie, nawet jeśli będzie tam trudno, jeśli będzie to ciągle pustynia, Ty już jesteś i przygotowałeś dla nas oazę. Przygotowałeś, Panie, cień nad naszym życiem. Te 70 palm, Panie, reprezentuje cień na pustyni, schronienie na pustyni. Te 12 źródeł symbolizuje zaopatrzenie. Panie, dziękujemy Ci, że takim Bogiem jesteś, że w Jezusie mamy wszystko, czego nam potrzeba do naszego życia, do naszej pobożności. Błogosławię każdą osobę, która teraz się modliła. Niech Duch Święty teraz przyjdzie i wstąpi na wasze serca. Niech wypełni wasze życie. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Bóg wam błogosławi.